Drodzy Państwo, i kolejny temat. Właściwie to chcemy jeszcze raz dotknąć tematu wyborów samorządowych. Dzisiaj je ostateczne podsumowanie tych wyborów dokonał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, uważając je za oczywiście wygrane. Można powiedzieć, że te wybory pokazały też Polskę wzdłuż i szerz, z jakimi mamy też nastrojami do czynienia i nie tylko. Nawet takie przysłowie się chyba sprawdziło, że wiedzą sąsiedzi, jak to siedzi, bo niejednokrotnie w tych małych wspólnotach wybierano ludzi, który się po prostu zna, a niekoniecznie którzy są nawet w barwach jakiejś, prawda, ugrupowania. Ale to takie wolne wnioski. O głębszą refleksję poprosiłem pana redaktora Witolda Gadowskiego, niezależnego też tutaj redaktora piszącego między innymi w tygodniku katolickim Niedziela. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pana tutaj myśli i przemyślenia po czasie wyborczym, po wynikach tych wyborów.
Ja rozumiem, że w Prawie i Sprawiedliwości dominuje urzędowy, partyjny optymizm, ale te wybory, zwłaszcza ich druga część, na pewno nie były sukcesem Prawa i Sprawiedliwości. To, że w 6 sejmikach będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dobrze, bo 5 sejmików zostało odbitych. No to jest zysk. To, że wyrugowano działaczy PSL-u, a właściwie nie działaczy, tylko populację PSL-owską z wielu miejsc, to też bardzo dobrze. To są zyski wypływające z tych wyborów. Ale druga część tych wyborów, która miała miejsce w niedzielę, pokazała, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo fatalnie dobiera swoich kandydatów. Muszę to powiedzieć z dużym bólem, bo wybory w Krakowie były do wygrania. Majchrowski, ekskomunista, goni resztkami sił. Ten człowiek już nie ma ani uwagi, ani precyzji, ani energii do sprawowania władzy, a mimo to wygrał. Więc zrobiono wszystko, żeby Majchrowski właściwie wygrał. Bardzo zła kampania Prawa i Sprawiedliwości. Pani Małgorzata Wasserman, mam duży szacunek, która była kandydatką do skoku, która nie poznała miasta, która nie potrafiła mówić językiem, który by przekonał Krakowian, no to wszystko naraz złożyło się w to, że w drugiej turze porażka, ale no, ta porażka w Krakowie być może nie dziwi. Porażka w Warszawie bardzo duża, no także spodziewana, ale porażki w kilku miejscach, takich jak Ostrołęka, jak Biała Podlaska, jak Nowy Sącz, no to nie jest sukces, prawda? To są fakty, które mówią, że należy się zastanowić, dlaczego kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie wygrali.
Ale przy czym, panie doktorze, bym troszeczkę może polemizował, bo gdyby porównywać wyniki z poprzednich lat, przecież Kraków od dawna nie był odbity z rąk, mówiąc, prezydenta Majchrowskiego. Oczywiście południe Polski, no ale można powiedzieć, że tam zawsze no te duże miasta są jednak pod wpływem mediów i pod wpływem takiej narracji, że no wiadomo, że PiS to jest i tak dalej, można by dalej tutaj ciągnąć, a więc złe opinie o Prawie i Sprawiedliwości, a szczególnie teraz, kiedy to jest partia, która bądź co bądź no, rządzi. To jest i plus, bo ma narzędzia ku temu, żeby pokazywać, prawda, swoje tutaj swoją siłę, ale z drugiej strony też jest okazja do krytyki.
Tak, to prawda, ale wybory... ja jestem krakowianinem, więc znam jakby mentalność mieszkańców miasta. Wiem, jakie były nastroje. Te wybory były do wygrania. Gdyby przeprowadzono błyskotliwą, dobrą kampanię, bardzo merytoryczną, nie skupioną na polityce, tylko na rozwiązywaniu takich najbardziej uciążliwych dla mieszkańców miasta kwestii, to w Krakowie można było wygrać wybory. Wyjątkowo akurat teraz, dlatego że Majchrowski jest bardzo słaby. Majchrowski jest prezydentem wbrew własnej woli. Został zmuszony do kandydowania przez swoje środowisko. Więc ten wynik wyboru naprawdę świadczy o tym, że no nie postarano się, żeby stworzyć na Majchrowskiego jakąś konkurencję. A w Lublinie, no tam wybory raczej były przesądzone. Ktokolwiek by nie wystartował, chyba nie miał szans wygrać. Podobnie w Poznaniu, w Szczecinie. To wiedzieliśmy jakby na początku kampanii, więc tutaj nie ma co czynić wyrzutów. Ale było wiele miejsc, gdzie były wybory wygrane i zostały przegrane.
Czyli to, jest okazją...
Takim miejscem jest Radom na przykład. No tam, tam wybory były no, w zasięgu ręki do wygrania i nie wygrano.
No kilku
chociaż
procent
bardzo dobry kandydat był akurat w Radomiu.
Oczywiście, kilka procent brakło. Ale jednak, panie dyrektorze, może żeby teraz nie tylko mówić, że przegrano w dużych miastach, to wnioski jakie się nasuwają, bo przed Polską kolejne, przed Prawem Sprawiedliwością kolejne wybory, prawda? Które też
akurat,
są
akurat te wybory samorządowe są najbardziej merytoryczne ze wszystkich. Tutaj ludzie zwracają uwagę, wyborcy zwracają uwagę na propozycje konkretnych rozwiązań. Dlatego, że no, mamy uciążliwości dnia codziennego. Korki, złe powietrze, ekspansję deweloperów, brak przedszkoli i tak dalej. No to są konkretne rzeczy. I jeżeli ktoś przedstawiłby konkretne rozwiązania połączone z realnym finansowaniem, na pewno zyskałby wiele punktów, bo naprawdę te wybory są najbardziej takie merytoryczne, bliskie. Teraz będziemy mieć najbardziej abstrakcyjne wybory, czyli wybory do Europarlamentu. No i tu będzie się liczył sztafaż ideowy, takich tych globalnych, dużych idei. Zobaczymy, jak PiS sobie z tym poradzi. I ja bym nie przesądzał na podstawie wyniku wyborów samorządowych, że wybory do Europarlamentu na przykład będą słabsze. Nie. Tutaj rzeczywiście jeżeli w grę wchodzą te duże idee, słowa o narodzie, słowa o globalizacji, słowa o przyszłości Europy, o chrześcijaństwie, to tu widzę dużą szansę na dobrą kampanię Prawa i Sprawiedliwości, bo będzie to kampania walki z ludźmi Altiero Spinellego, z neokomunistami, z neomarksistami. Jeżeli tak się wytworzy spór, to widzę dużą szansę Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do Europarlamentu.
To przed nami. Panie dyrektorze, jeszcze kończę zeszłą...
No i dodałbym jeszcze jedną rzecz. Tak jak, i tutaj nie, ja się rzadko podlizuję i rzadko prawię komplementy, ale muszę to powiedzieć obiektywnie. Tak jak bardzo dobre są serwisy informacyjne telewizji Trwam, modelowe wręcz, pod względem dziennikarskim, tak bardzo słaba jest telewizja publiczna i myślę, że telewizja Kurskiego też przyczyniła się do tego słabszego wyniku wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.
No, to dziękujemy za tutaj słowo dobre. Panie dyrektorze, jeszcze taka prywatna sprawa. Wiem, że pan ma być, jest pan oskarżony przez tutaj domenę niemiecką, prawda, wydawcę Axel Springer.
I to tak, jest... to bardzo ciekawa sprawa, bo będę miał pierwszą rozprawę w procesie, jaki wytoczył mi Ringer, Axel Springer, o ochronę dóbr osobistych 23 listopada w sądzie w Warszawie na Alei Solidarności o 13.30, sala 111. Zapraszam, bo będzie tam spory tłum, mam nadzieję. Zapraszam też Radio Maryja, będzie mi niezwykle, będę wyróżniony, jeżeli zwróci uwagę na ten proces. Dlaczego? Tu nie chodzi o moją prywatę. Tylko zostałem pozwany za to, że stwierdziłem, że media Axel Springera, koncernu Ringer Axel Springer, działają przeciwko polskiej racji stanu i że są to media, które wyrosły na gruncie nazizmu, czyli mają korzenie nazistowskie i w sensie personalnym, prawda? Bo sam Axel Springer był zamieszany w NSDAP. Potem po II wojnie światowej w ramach zimnej wojny i tego, co robił Gehlen, czyli późniejszego BND, został uratowany. I teraz będzie to proces bardzo symboliczny, bo będzie to proces polskiego dziennikarza, który w trzecim pokoleniu jest potomkiem ludzi, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Bo dwaj bracia mojego dziadka zostali zamordowani przez Niemców. Więc potomek ludzi zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Polski dziennikarz, który wytyka palcem, że niemieckie media szkodzą polskiej racji stanu, jest teraz oskarżony o duże pieniądze i będzie sądzony przez polski sąd z powództwa Ringer Axel Springer o ochronę dóbr osobistych. Czyli trzecie pokolenie nazistów będzie się sądziło z trzecim pokoleniem ofiar niemieckich zbrodni.
Czyli rzeczywiście historia zakręca ogromne koło. Jeszcze przypomnijmy to wydawnictwo, które po prostu na rynku polskim ma bardzo wiele tytułów szkodzących sprawie Polski, przedstawiających źle historię. Przypominamy tutaj, co zresztą wypowiedź też, prawda, redaktorów i tak dalej.
Tak, tutaj zresztą nawet przecież nie uszanowano bólu pana Leszka Millera, od którego ideowo jest mi bardzo daleko, ale przecież jakoś potrafię być empatyczny i czuć ból ojca po stracie syna, a tymczasem na okładka faktu, która drwiła z tej śmierci, no po prostu no, obniżyła całkowicie standardy naszego rynku medialnego. Była szokująca. A takich szokujących rzeczy w fakcie ukazuje się bardzo wiele. I okazuje się, że oni mają wielką wrażliwość na dobra osobiste.
No i to ciekawe, zresztą zawsze się zastanawiam, czy zastanawiamy, jak to jest, jaka ta dziwna tutaj, prawda, no, retoryka jest prowadzana, że byli Niemcy, którzy wykonywali rozkazy nazistów, prawda?
Jakichś mitycznych nazistów, tak. Kosmicznych.
I kosmicznych, i teraz ich odpowiedzialność jest no mała, bo musieli wykonywać rozkazy nazistów, którzy, no ale skąd się pojawili właśnie, kto to w ogóle słowo naziści wprowadzane, prawda?
Wojska tak, oni zresztą mówią, że byli okupowani przez nazistów. Prawda? Że Niemcy były okupowane przez nazistów i wyzwolone przez aliantów. No, no większej bredni historycznej to już naprawdę trudno jest usłyszeć.
Teraz tutaj nie chodzi o jakieś podgrzewanie, mówimy, złych emocji czy antagonizmów na nowo, ale przecież za ileś tam lat, jeżeli taki język będzie dalej podtrzymywany, no to ktoś powie, że naziści to na przykład byli, nie wiem, to byli Polacy, którzy przyjechali w 30 roku
tak.
na teren
tym bardziej,
Niemiec, prawda?
I tym zostali. Bardziej chcę zwrócić uwagę na jeden fakt, że Niemcy masowo wywożą z Polski dokumenty dotyczące II wojny światowej. Robią to legalnie i nielegalnie. Ten proceder jest kontynuowany. On zaczął się za czasów pana Kuleszy i Komisji do Spraw Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, kiedy wypożyczano oryginały akt mówiących o zbrodniach niemieckich, o wydarzeniach II wojny światowej do Niemiec i te oryginały nigdy nie wracały. Więc my jeszcze pamiętamy, mamy przekazy rodziców i dziadków, ale następne pokolenia już będą poddane tresurze pedagogicznej i jak będziemy chcieli udowodnić, my Polacy, że Niemcy mordowali na naszych ziemiach, to może się okazać, że nie ma dokumentów źródłowych.
Nie mamy na
to jest niebezpieczne.
Czym bazować, oczywiście. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za komentarz i ta ostatnia sprawa też jest bardzo ciekawa. Czyli ta pierwsza rozprawa będzie kiedy? Przypomnijmy.
23 listopada o godzinie 13:30, sala 111, Aleja Solidarności.
23 to jest dzień.
Piątek.
Patrząc, no, a to jeszcze przypomnijmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem naszym gościem był pan redaktor Witold Gadowski. Dziękujemy za komentarz.